Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Pierwszy list do Koryntian.
Benedykt XVI nałożył paliusze 46 nowym metropolitom. Spotkał się także z delegacją ekumenicznego patriarchy Bartłomieja I. Przedstawimy relacje z tych wydarzeń. Będziemy rozmawiać z polskimi arcybiskupami, którzy otrzymali paliusze, Kazimierzem Nyczem i Edwardem Ozorowskim. Na magazyn w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Miłość do
Uroczystości ku czci apostołów Piotra i Pawła mają w Rzymie charakter ekumeniczny. Benedykt XVI sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Przybyła na nią delegacja patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. Zgodnie z tradycją, podczas liturgii papież nałożył paliusze metropolitom mianowanym w ostatnim roku. Wśród 46 hierarchów było dwóch Polaków, arcybiskupi Kazimierz Nycz z Warszawy i Edward Ozorowski z Białegostoku.
Liturgiczne obchody ku czci apostołów Piotra i Pawła stanowią zaproszenie do stałej modlitwy i zdecydowanych starań o jedność uczniów Chrystusa, powiedział papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odwołując się do Soboru Watykańskiego II, przypomniał, że chrześcijanie wschodu i zachodu pozostają sobie bardzo bliscy i już mogą liczyć na niemal pełną komunię.
Nasze spotkania, wzajemne wizyty, prowadzony dialog nie są zwykłymi gestami uprzejmości czy próbą osiągnięcia kompromisu. Są znakiem wspólnej woli uczynienia tego, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć pełną jedność, tę, o którą prosił Ojca Chrystus po ostatniej wieczerzy, aby byli jedno.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że w te inicjatywy wpisze się również ogłoszony wczoraj rok świętego Pawła, związany z 2000-leciem urodzin apostoła narodów. Rozpocznie się on 28 czerwca przyszłego roku. Papież życzył, by planowane obchody rozbudziły misyjny zapał i ożywiły relacje ekumeniczne.
Uroczystość apostołów Piotra i Pawła, patronów Rzymu, jest w wiecznym mieście dniem wolnym od pracy. Papież złożył Rzymianom życzenia pokoju i chrześcijańskiej pomyślności, zachęcając do postępowania w sposób godny Ewangelii. Poinformował także, że przyjął wystosowane przez kardynała Crescenzio Seppe zaproszenie do odwiedzenia Neapolu. Uda się tam 21 października. Zwracając się do pielgrzymów przybyłych na południową modlitwę, pozdrowił również Polaków.
Uroczyście świętych apostołów Piotra i Pawła i wstawiennictwo zawierza nowych metropolitów z Warszawy i z Białegostoku, którzy dzisiaj otrzymali paliusze, naśladując świętych patronów Rzymu w duchu wiary, niech umocniają waszą komunię z Chrystusem, jednocząc się w radości z całego Kościoła. Wszystkim serdecznie błogosławię.
Poszukiwanie pełnej jedności nie może ograniczać się jedynie do spotkań pasterzy czy prac Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego. Konieczne jest zaangażowanie całości naszych kościołów. Przypomniał o tym papież, spotykając się z prawosławną delegacją ekumeniczną, która przybyła do Rzymu na uroczystość świętych Piotra i Pawła. Benedykt XVI wskazał, że katolicko-prawosławne relacje na różnych szczeblach służą w pierwszym rzędzie przezwyciężaniu wzajemnych uprzedzeń i nieporozumień. Szczególną rolę w tym dziele odgrywa wspólna modlitwa chrześcijan, czego wyraz znalazł się w programie listopadowej wizyty Ojca Świętego w Konstantynopolu. Ważne są także kontakty katolickiej i prawosławnej młodzieży akademickiej, biorącej udział we wspólnych inicjatywach kulturalnych.
Papież wyraził przekonanie, że konsekwentny dialog doprowadzi kiedyś oba kościoły do wspólnego sprawowania Eucharystii. Doniosłą rolę ma tu do spełnienia praca teologów, w tym wspomniana wcześniej Międzynarodowa Komisja Mieszana do Spraw Dialogu Teologicznego, której pracę przygotowuje właśnie prawosławna delegacja. Na jej czele przybyli do Rzymu metropolita Francji Emmanuel i metropolita Sassime Gennadios. Kolejne spotkanie komisji ma się odbyć w październiku w Ravennie, mówi podsekretarz papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, prałat Eleuterio Fortino.
Po spotkaniu w Belgradzie, bardzo pozytywnym, jeśli chodzi o przebieg i poruszane kwestie, następna sesja ma kontynuować już rozpoczęte studium nad kolegialnością i władzą w Kościele w różnych wymiarach – diecezjalnym, metropolitalnym, patriarchalnym. Tematem następnego spotkania będzie kolegialność i władza w Kościele w wymiarze uniwersalnym. Tak więc Komisja przymierza się do przestudiowania najważniejszej kwestii, jeśli chodzi o relacje między Kościołem katolickim a prawosławnym, czyli roli papieża w Kościele.
Ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Rozmawiamy w dniu otrzymania paliusza. Księże arcybiskupie, nowy znak jedności ze Stolicą Apostolską.
Znak jedności z papieżem, ze Stolicą Apostolską, ale przede wszystkim chciałbym czytać w tym paliuszu, który dzisiaj otrzymałem, to, co sam papież powiedział o nim 2 lata temu, kiedy obejmował urząd. Te 3 wymiary paliusza, to znaczy pierwszy wymiar, szata, która oznacza przyjęcie woli Bożej. Nie jest to szata nawet fizycznie ciężka. To jest wyrazem tego, że przyjęcie przykazań, przyjęcie woli Bożej i pełnienie jej przez biskupa wobec Kościoła partykularnego i wobec Kościoła powszechnego jest niesłychanie ważne i najważniejsze w porządku wiary i łaski, ale równocześnie nie jest brzemieniem ciężkim, które trzeba by było z wątpliwościami przyjmować. Drugi wymiar paliusza, który papież przypomina, i nie wiem, czy potrafimy wszyscy w tę symbolikę papieską paliusza wejść, to jest symbol tej owieczki, z której on został zrobiony, którą trzeba szukać w dzisiejszym świecie chyba bardziej niż kiedykolwiek indziej. Nie wystarczy być dla tych, którzy przychodzą, ale trzeba szukać tej, która się zagubiła, tych pojedynczych zagubionych owiec jest bardzo dużo i także w Polsce, i także w Kościele Warszawskim. I wreszcie trzeci wymiar paliusza odnoszący się do podmiotu szukającego, to znaczy być pasterzem dobrym, który zna swoje owce, który kocha swoje owce, który prowadzi do stołu Eucharystii, prowadzi do stołu Słowa Bożego, prowadzi do tego wszystkiego, co jest człowiekowi potrzebne, żeby się nie zgubił w dzisiejszym świecie i żeby nie zgubił tej najważniejszej drogi, która jest drogą do świętości i zbawienia.
Kościół warszawski jest kościołem wymagającym. Można powiedzieć, że miodowy miesiąc już minął. Jaki był?
Pracowity bardzo, to znaczy nie tylko miodowy, ale te 3 miesiące, które są za mną w tym znaczeniu, że przyszedłem 1 kwietnia i od tego czasu jestem biskupem tego kościoła. To znaczy był bardzo pracowity w tym znaczeniu, że tak jak obiecałem, nastawiłem się na to, żeby poznawać. Pierwsze miesiące, pierwsze pół roku chciałbym, żeby być w każdej parafii. Mam to zaczęte, już bardzo zaawansowane. Rozmawiać z każdym księdzem, bo bez poznania, bez rozeznania potencjału Kościoła warszawskiego, on jest potężny, wielki. Czasem ci ludzie, księża, świeccy, rozmaici animatorzy, grup, ale także świeccy katolicy pracujący w mediach i w innych rzeczach są gdzieś tam ukryci, cisi, nie przychodzą. Trzeba ich szukać, dlatego że czasem jest taka obawa, że zostanie człowiek otoczony przez takich zawodowych katolików, co nie zawsze dobrze musi służyć Kościołowi i dlatego staram się poznawać, pytać, gdzie jest jakiś potencjał duchowy, parafii, wspólnoty, gdzie można by było prowadzić działania ewangelizacyjne, misyjne wręcz nieraz, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że z perspektywy urzędu, kurii nie da się służyć Kościołowi. Te inicjatywy muszą iść od dołu, one muszą być po prostu w ten sposób inspirowane, żeby człowiek, który ma swoją parafię albo ma swój umiłowany Kościół, wiedział, że w nim znajdzie coś, co go ubogaci, coś, co mu pomoże przeżywać dzisiejszy świat, dzisiejsze problemy i nie pogubić się w tym świecie.
A z tych rzeczy, które ksiądz arcybiskup zastał w kościele lokalnym, z takich, które powiedzmy sobie zaskoczyły w sposób pozytywny?
Wiele rzeczy. Przede wszystkim bardzo wykształcone duchowieństwo. Te 3 wydziały teologiczne, które są w Warszawie, 2,5 powiedzmy, czyli UKSW i Wydział Teologiczny, cały uniwersytet, potem Wydział Papieski, który ma swoją sekcję jezuicką. One sprawiają, że nie tylko świeccy się kształcą, czyli rośnie jakby po ludzku mówiąc kadra kościoła, czyli ci, którzy chcą w pogłębiony sposób ewangelizować, świeccy, ale także księża korzystają z tego i widzę, że dużo księży robi licencjaty, robi doktoraty. To jest kapitał bardzo wielki, bardzo ważny, dlatego że dzisiaj grozi czasem głoszeniu Ewangelii czy życiu wiarą takie spłycenie poprzez prowadzenie do przeżyć, do tylko emocji. Natomiast wiara musi być pogłębiona intelektualnie i to jest pierwsza sprawa, która mnie bardzo zaskoczyła. Obecność zakonów, których jest wiele w Warszawie ze względu na stolice męskie i żeńskie, ale równocześnie mają swoje dzieła, mają swoje kościoły, swoje parafie prowadzą także, A więc jest to także bogactwo tego Kościoła. I myślę, że także to, że ci ludzie, którzy są w Kościele, a wcale nie jest znowu ich tak strasznie mało, jak się to nieraz w Warszawie mówi, oni, wydaje mi się, że dużo bardziej niż w innych rejonach Polski wiedzą, po co do Kościoła przychodzą. To się wyczuwa po tym, jak słuchają Słowa Bożego, jak uczestniczą w Eucharystii, że są po prostu wyciszeni, rozmodleni. I to jest ten wyjściowy kapitał bardzo wielki, z którego może pójść apostolstwo świeckie i docieranie do tych wszystkich, których nie ma. Oczywiście, że są także rzeczy, które budzą niepokój. Na pewno to jest kwestia właśnie tego, że tych, którzy są poza Kościołem, jest dużo. To jest także kwestia takich parafian, diecezjan, którzy są od poniedziałku do piątku, natomiast wyjeżdżają do Gdańska, Krakowa, Poznania na cały weekend i tam jest ich dom rodzinny i tam pewnie także ich jest parafia, z tym, że to rozdarcie na pewno nie wpływa dobrze na życie duchowe, na życie rodzinne. Stąd to jest problem Kościoła. Oczywiście są także zadania, nawet nie nazwałbym tego problemy materialne dotyczące choćby budowy świątyni Opatrzności i wielu innych spraw, które tam zostają.
W minioną środę Kościelna Komisja Historyczna ogłosiła memoriał podsumowujący kwerendę już dokonaną. Kościół w pewien sposób jako pierwszy w środowisku polskim stawił czoła w sposób tak zorganizowany temu problemowi. Czy to znaczy, że etap jest zakończony, czy też coś jeszcze zostaje do zrobienia?
On jest ku końcowi, to znaczy to jest bardzo etap ważny, zakończony na poziomie pracy Komisji Historycznej, ale pamiętajmy, że tylko dla Komisji ustanowionej, upraszczając nieco, dla biskupów i ważnych księży. I ten etap kwerendy, pracy szukania materiału i oceny historycznej źródeł, jest zakończony, natomiast pracują komisje decyzjalne, które jednak mają więcej pracy, dlatego że komisja decyzjalna ma kilkaset, czasem 2000 księży w diecezji, które to tak trzeba przejrzeć i przypatrzeć się nie tylko ewentualnym negatywnym rzeczom, ale przede wszystkim szukając, znajdować przykłady heroizmu, bohaterstwa. Natomiast jeśli chodzi o etap ten, który został ogłoszony w środę, no to jest taki problem, że teraz ta komisja etyczna druga to zobaczy, sami zainteresowani się muszą odnieść, ci nieliczni, których materiały się znalazły. Trzeba dokonać ich oceny według kryteriów zawartych w memoriale, bo nie każdy zestaw dokumentów, które tam jest, od razu świadczy o współpracy, wręcz przeciwnie, często zapisanie i nagabywanie biskupa czy księdza było wyrazem znęcania się czy powiedzmy prześladowania, a w faktach widnieje jako ten, który ma dokumenty, więc to trzeba rozróżnić. No i wtedy myślę, że Stolica Apostolska, bo taka jest procedura wobec biskupów i wobec księży w tych nielicznych wypadkach, bo widać, że to są wypadki nie takie częste, Bogu dzięki, nie mogą one w niczym pomniejszać heroizmu Kościoła i tego, co się nazywa nie na wyrost, myślę, bastionu obrony człowieka przed komunizmem przez 40 lat.
Ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, serdecznie gratulujemy Paliosza.
Bardzo dziękuję.
Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski z Białegostoku. Z jakimi uczuciami przyjmował ksiądz arcybiskup paliusz z rąk Ojca Świętego?
Paliusz jest znakiem łączności między biskupem Rzymu a biskupami poszczególnych archidiecezji metropolii. I każdy taki znak przypomina o obowiązkach, a także o przywilejach biskupa, który ten paliusz przyjmuje. Chrystus ustanowił kolegium 12, a wśród tych 12 świętego Piotra uczynił pierwszym i ta struktura życia kościelnego jest ważną aż do dzisiaj. Stąd też, kiedy biskup przyjmuje paliusz, to jakby na nowo wchodzi w posłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział apostołom, bądźcie jedno, tak jak ty, Ojcze, i ja jedno jesteśmy.
Jak przyjmuje to wydarzenie Kościół Białostocki, co dla wiernych w archidiecezji oznacza dzisiejsza uroczystość?
Tak jak dotąd zdążyłem się zorientować, to wszyscy przyjęli to z radością. Wielu księży tu przyjechało, pielgrzymki, także wiernych świeckich. Ta życzliwość trwa od momentu nominacji mnie z biskupa pomocniczego na arcybiskupa, kiedy odbywał się ingres do katedry w Białymstoku 16 listopada, przyszło ogromnie dużo ludzi i była atmosfera bardzo życzliwa.
Ponad pół roku jest ksiądz arcybiskup ordynariuszem. Co udało się w tym czasie dokonać w archidiecezji?
Zwykle stawiający to pytanie chcą słyszeć, jakie zewnętrzne przedsięwzięcia zostały dokonane. Wedle mnie Te zewnętrzne, one są ważne, ale jeszcze ważniejsze są więzi wewnętrzne. Jezus Chrystus powiedział, kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. I myślę, że to jest ogromnie ważne i o to głównie zabiegam w czasie tej mojej posługi. Zewnętrzne dokonania, one w tej chwili są na dobrym poziomie. Są nowe parafie, w budowie są nowe świątynie i tak powoli pewnie będziemy kontynuowali. Chociaż według mnie to znacznie ważniejsze są wewnętrzne relacje między ludźmi niż chociażby wszystkie zewnętrzne instytucjonalne umocnienia.
Archidiecezja białostocka, również ze względu na księdza Sopoćkę, sługę Bożego, jest związana z kultem Bożego Miłosierdzia. Jak ten kult wygląda? Jak udaje się też pełnić dzieła miłosierdzia?
Samo miasto Białystok zostało nazwane przez arcybiskupa Szymeckiego miastem miłosierdzia. Tam miało wydarzenie, które uważamy za cudowne, kiedy to przez Białystok jechał pociąg ze wschodu, cały wypełniony chlorem i kiedy to kilka wagonów się wykoleiło. Groziła wtedy totalna katastrofa. Nic się nie stało i każdego roku to wspominamy i uważamy to, że nic się nie stało, za szczególną opiekę Boga. Ksiądz Michał Sopoćko jest pogrzebany w Białymstoku, tam spoczywają jego doczesne szczątki i ciągle przypominamy, że Białystok obok Krakowa ma taką szczególną misję, głosić miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże, czyli tę szczególną miłość, jaką Bóg ma względem ludzi.
Białystok jest położony dzisiaj na kresach Rzeczpospolitej, i wiążą się z tym zarówno wyzwania ekumeniczne, jak i też wyzwania, zadania stojące wobec kościołów sąsiednich. Jak Kościół białostocki stara się na te wyzwania odpowiedzieć?
Na naszym terenie mamy około 20% prawosławnych, znacznie mniej wyznań protestanckich i odrobinie także Tatarów, muzułmanów. Wzajemne współżycie jest bardzo dobre i o ile przedtem relacji katolicy-prawosławni były tarcia jako pozostałości zaborów, to dzisiaj one coraz bardziej się umniejszają i mówimy, że już jesteśmy w jedności, chociaż jeszcze nie w jedności pełnej.
A to właśnie wyzwanie, wspomaganie kościołów za wschodnią granicą. Na ile Kościół białostocki wspiera właśnie kościoły odradzające się na tamtych terenach?
Graniczymy w tej chwili z Białorusią. Granica litewska pozostała w diecezji bełckiej i nasze relacje głównie Polska, Białoruś i tamtejsze kościoły. Kiedy tam byłem, spostrzegłem, że ludzie i modlą się tak samo, jak i w Polsce, i myślą tak samo, i czują tak samo, czyli ta więź jest bardzo żywa, mocna, silna, chociaż przedzielona granicą polityczną. Teraz sprawy trochę się komplikują, ponieważ rząd białoruski umniejsza liczbę i kapłanów, i sióstr pochodzenia polskiego pracujących tam, na tamtych terenach.
Księże arcybiskupie, to dzisiejsze wydarzenie, święto Piotra i Pawła, przyjęcie paliusza, jakie będzie miało znaczenie w życiu księdza arcybiskupa?
Ja myślę, że nie chodzi tu o radykalną zmianę, natomiast o pogłębianie świadomości. Święty Piotr Apostoł prosi: przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu. I to przyglądanie się powołaniu jest sprawą na każdy dzień, a tego rodzaju wydarzenie i pobyt w Rzymie to odnowa świadomości, że człowiek został powołany do takich, a nie innych zadań.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego kończymy piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.